Wyobraźcie sobie lekarza rodzinnego, który ma skuteczne lekarstwo na różne choroby. Lekkie, ciężkie, śmiertelne. Ma lekarstwo na wszystkie choroby. On, Jezus Chrystus, nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Słowo Boże z Księgi Izajasza 53:4. I dalej, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasz 53:5. I dalej Boże Słowo mówi nam tak. Przyszło do Niego, do Jezusa, mnóstwo ludzi, mając ze sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. I wróćmy do tego lekarza rodzinnego, który ma lekarstwo, skuteczne lekarstwo na różne choroby. Przyjmuje biednych, bogatych, średnio zamożnych, bardziej wykształconych, mniej wykształconych. Przyjmuje ludzi porządnych i zdeprawowanych, odrzuconych. Ten lekarz rodzinny przyjmuje nawet ludzi niebezpiecznych i szalonych. Przyjmuje każdego, w każdym czasie, kto do Niego przyjdzie. I dalej Słowo Boże mówi nam tak. On to, Jezus Chrystus, poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jest sąd. Jest prokurator, oskarżyciel, jest sędzia i jest adwokat, który wstawia się za przestępcą. Jezus wstawił się za przestępcami. W Ewangeliach mamy zapisaną taką sytuację, gdzie czterech mężczyzn przyniosło swojego przyjaciela do sparaliżowanego, do Jezusa. Ale w domu, gdzie był Jezus, w środku był przed domem i w tym domu wielki tłum. Było bardzo wielu ludzi. I dlatego było niemożliwe, by dostać się do środka, by wejść do środka tego domu. Rozebrali więc ci przyjaciele tego sparaliżowanego dach i spuścili go na łożu, na którym leżał, przed Pana Jezusa Chrystusa. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Kiedy przygotowywałem się do tej usługi, zwróciłem uwagę na pewną rzecz, że w tym i jeszcze w innych miejscach Jezus nie mówi do tego sparaliżowanego, którego imienia nie znamy, nie mówi do niego człowieku, ale mówi synu. Mówi synu. Synu, twoje grzechy są ci przebaczone, ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich. Czy wiesz, że Jezus ma moc przebaczyć twoje grzechy? Przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a Jezus powiedział do niej, do tej kobiety: ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Jeżeli jest lekarstwo na wszystkie choroby i jest lekarz, który potrafi je skutecznie, to lekarstwo zaaplikować i uleczyć wszystkich chorych, to co jest największym problemem? Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, i może nie wyświetlaj, w 5 rozdziale mamy opisaną historię, kiedy Pan Jezus przechodząc ujrzał pewnego celnika, który miał na imię Lewi, także znamy go jako Mateusza, i siedział przy cle i powiedział do niego: pójdź za mną. I kiedy Jezus wypowiedział do Lewiego te słowa, on tak jak był w tym punkcie celnym, wszystko zostawił i poszedł za Jezusem. I tak był dotknięty słowami Jezusa, tak poruszyło to jego serce, tak zaczęło zmieniać jego życie i myślenie, tak go to zaczęło podnosić, wypełniać czymś, czego chyba jeszcze do końca nie rozumiał, że zaprosił Jezusa do swojego domu na posiłek, na ucztę. I zaprosił także swoich kolegów, przyjaciół, tych, którzy także byli w tym zawodzie, zaprosił celników. A ponieważ w tamtym czasie w Izraelu była to bardzo specyficzna grupa, ale nie zupełnie wyizolowana, z tymi celnikami przyszło jeszcze sporo innych ludzi. I kiedy zauważyli to, nauczeni w piśmie, pytali, niektórzy, tam jeden z ewangelistów mówi, że szemrali uczniów Pana Jezusa i zadawali pytanie, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Kiedy Jezus powołał Lewiego, Mateusza, a on go zaprosił, Jezus z radością na to zaproszenie odpowiedział i przyszedł do jego domu, zrobił się niemały skandal. Kiedy tak się nad tym zastanawiałem, wcale nie dziwię, bo dzisiaj prawdopodobnie by był nie mniejszy. Szczególne znaczenie w tamtym czasie miało, ale i dzisiaj ma też pewne niemałe znaczenie to, że Jezus nie tylko tam usiadł z nimi, był razem z nimi, ale zasiadł przy stole, gdzie jedli i pili i ucztowali. Na Bliskim Wschodzie do dzisiaj w wielu miejscach Kiedy ktoś, a kiedy czytam tam czasem jakieś relacje, ci ludzie są bardzo, bardzo gościnni, zaprasza na posiłek, to ma to szczególne znaczenie. To mówi, że jesteś gościem, jesteś dla mnie ważny, chcę cię uhonorować, ale też chcę mieć z tobą bliższą relację i ten posiłek oznacza, że już dla mnie nigdy nie będziesz anonimowy i może będzie następna okazja, czego bym pragnął, mówiąc ustami tego zapraszającego, abyśmy znowu razem usiedli za stołem, jedli i pili i aby nasza zażyłość mogła być jeszcze większa. I oto ci grzeszni ludzie, ci zdeprawowani ludzie, ci o bardzo złej opinii i reputacji w Izraelu, nie tylko myślę wśród faryzeuszy, uczonych w piśmie i saduceuszy, ale myślę, że wśród wielu zwykłych ludzi, którzy mieli z nimi do czynienia. I myślę, że nie raz i nie dwa się zżymali, kiedy musieli płacić ten podatek, wtedy nazywało się to cłem. I nie tylko, że go musieli płacić, ale ten celnik miał taką władzę i taką moc, mógłbym powiedzieć, że tą stawkę podatku, którą on zdecydował, jeżeli ona nawet była nieuczciwa, było trzeba zapłacić. A tu Jezus przyszedł i usiadł z nimi. I nie tylko, że usiadł, ale z nimi jadł. I kto tam wszystko jeszcze był, nawet nie wiemy, bo są określeni jako grzesznicy. Jako grzesznicy. Wiecie, jeżeli ich tak określano, a innych tak nie określano, to coś musiało być na rzeczy w tej kwestii. Coś musiało być. I oto święty, czysty, sprawiedliwy, pełen mocy Jezus zasiadł do stołu, jadł i pił z brudnymi, bardzo brudnymi, grzesznymi ludźmi. O Jezusie apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, czyli Boże Słowo nam mówi o nim, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I taki Jezus, który był pełen Ducha Świętego, w którym, pomimo że był w ciele, mieszkała pełnia boskości, siedzi z tymi ludźmi. Jest w tym towarzystwie, w tym nieciekawym towarzystwie, nie tylko, że siedzi, ale drodzy bracia, drogie siostry, od niego płynie w stronę tych ludzi oświecenie, pouczenie, przebaczenie, uzdrowienie. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. To jest cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię i On rozpoczął ten czas, i ten cel trwa do dzisiaj. Amen? Amen. I ten cel trwa do dzisiaj. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony i przyszedł do tych, którzy są najniżej i którzy są najgorsi, ale nie tylko. Podczas gdy w innej sytuacji, w innym momencie zaprosił Jezusa na posiłek pewien faryzeusz, gdzie było wielu, także jego przyjaciół, kolegów, faryzeuszy i uczonych w piśmie. I ci ludzie uchodzili za świętych, za sprawiedliwych, za czystych. Cieszyli się dużym autorytetem, byli liderami. A Jezus, bez względu na sytuację i osoby, z którymi miał do czynienia, mówił tak, jak jest. I to jest charakterystyczne dla Bożego Słowa, że Słowo Boże mówi tak, jak jest. A mówi nam o tym list do Hebrajczyków, 4 rozdział, że ono jest żywe i skuteczne i przenika aż do rozdzielenia ducha, duszy, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I dalej tam jest powiedziane, że nic się przed nim nie ukryje. Jezus, kiedy tam był, i także jadł z nimi posiłek, zaprosił go pewien faryzeusz. Jezus poszedł i usiadł z nimi. To nie znaczy, że on z nimi nie rozmawiał. Przyszedł i także z nimi tam jadł, ale mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście jak groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. Pan Jezus, mówiąc tutaj do nich, używa tutaj takiej metafory, takiego obrazu, takiej przenośni i komunikuje im i nam tutaj bardzo istotną dla Boga prawdę. Mówi do nich, że są jak groby, czyli grób to jest co? Co tam jest? Tam nie ma życia. Ktoś, ciało kogoś, kto zmarł, tam się grzebie i tam już nie ma życia. Ale mówi do nich, do tamtych: tacy jesteście, ale tego nie widać. Tego nie widać. I ludzie, troszkę sparafrazuję właśnie to, co Jezus mówi, którzy mają z wami kontakt, o tym nie wiedzą. Którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. I dalej tam, będąc z nimi, mówi do nich takie słowa: raczej z tego, co jest wewnątrz, a takim punktem, że Jezus tak surowo się odniósł, takim punktem początkowym tych surowych słów Jezusa do nich było to, że kiedy Jezus przyszedł do tego domu, nie obmył się. Było zwyczaju, chyba to bardzo przestrzegano, my żyjemy już w troszkę innej kulturze, w innym klimacie. Bardzo tego przestrzegano i prawdopodobnie, szczególnie tak to rozumiem z całego tego fragmentu, który to opisuje, tą sytuację dla faryzeuszy, sadyceuszy, tych ludzi miało to jakieś takie bardzo wielkie znaczenie. Te zewnętrzne rzeczy były wyniesione za wysoko, a Jezus się nie obmył i ten faryzeusz, który go zaprosił, no gdzieś tam w swoim sercu trudno mu to było przyjąć, zgodzić się. I wtedy Jezus zaczął mówić o tych rzeczach zewnętrznych i wewnętrznych, które dotyczą życia człowieka. I dalej kontynuuje i mówi do nich tak: raczej z tego, co jest wewnątrz, bo oni dawali dziesięcinę, jałmużnę, z kopru, z mięty, wszystko. I Pan Jezus mówi: okej, róbcie to. To powinniście robić. To jest okej. Ale co mówi? Raczej z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste. Czyli nawet najlepiej wyglądające rzeczy zewnętrzne, które mogą wydawać się Boże i święte, nie mają dla Boga znaczenia, a wręcz mogą budzić Jego odrazę, jeżeli za tym nie stoi to wewnętrzne serce. Przypominacie sobie, drodzy bracia, drogie siostry, jak Pan Jezus tam w pewnym miejscu mówi o modlitwie, mówi o jałmużnie i oni to wszystko robili. Może nawet więcej niż inni. Ale co mówi o nich? Żeby ich ludzie widzieli. Żeby ich ludzie widzieli. Tak więc święty Jezus, czysty, sprawiedliwy, Syn Boży, Bóg, Syn Człowieczy, w którym, chociaż On jest w ciele, jako człowiek, jest pełnia boskości, przebywa wśród tych celników i grzeszników i wypływa to Boże życie w ich kierunku. Oświecenie, pouczenie, uzdrowienie. Ale oto w Dziejach Apostolskich znajdujemy inną sytuację. Myślę, że jest dla nas dobrze znana. Ja ją może przypomnę, albo nawet kawałek przeczytam z Dziejów Apostolskich. I zacznę od 4 rozdziału, 36-37 wiersz. Jak wiemy, tam była taka sytuacja, że w tym pierwszym kościele w Jerozolimie oni tworzyli taką bardzo ścisłą społeczność i wielu czy wszyscy oddawali to, co mieli, sprzedawali, przynosili to do apostołów i apostołowie to znowu rozdzielali i nikomu niczego nie brakowało. I czytamy tutaj także, że Barnaba, który wcześniej był nazywany Józefem, też w ten sposób postąpił, może to przeczytam, także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się tłumaczy syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów. A pewien człowiek imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał swą posiadłość, a za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padnie żywy i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Gdybyśmy czytali dalej, po jakimś czasie przyszła jego żona Safira i możemy powiedzieć, że sytuacja się powtarza. Ona także powiedziała, że za tyle sprzedali i oto wszystko przynieśli, podczas gdy tak nie było. Drodzy bracia, jak to się stało, że wśród tych celników i grzeszników, tych okropnych, brudnych i grzesznych ludzi, jest Jezus, i nikt z nich nie padł martwy, a wręcz odwrotnie. Boże życie przepływa w ich kierunku. Natomiast tutaj też jest Jezus w osobie Ducha Świętego przez usta Piotra i najpierw Ananiasz, a potem Safira padli martwi. Myślę, że odpowiedź jest następująca. Przybrali postać ludzi, którymi nie byli. W tym momencie, w tym czasie postanowili zaprezentować siebie przed apostołami i przed wierzącymi w tym zborze. Nie wiem, czy sobie do końca uświadamiali, czy nie, ale przede wszystkim przed Bogiem, jako ludzi, którymi nie byli. Może gdzieś w ich sercach było pragnienie, aby darzono ich większym szacunkiem, aby cieszyli się takim uznaniem jak Barnaba, który sprzedał ziemię i wszystko ofiarował. Może chcieli uchodzić za bardziej hojnych. I Piotr mówi do nich, mieliście prawo zostawić sobie, ile chcecie. Oni nawet mieli prawo w ogóle tego nie sprzedawać i nie przychodzić z tymi pieniędzmi do uczniów. Mieli takie prawo. Przy powieści Salomona w szóstym rozdziale, w przypowieściach Salomona w szóstym rozdziale od 16 wiersza czytamy, może nie wyświetla Julia, od 16 wiersza, bo dlatego mówię to, żebyście mnie uważnie słuchali. Myślę, że to troszkę może tak niektórych rozpraszać, kiedy patrzycie na mnie tu, tak. Przy powieści Salomona, szósty rozdział, od 16 wiersza, Słowo Boże mówi tak. Jest 6 rzeczy, których nienawidzi Pan, 7 budzi w nim odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną. Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpiesznie biegną do zła, fałszywy świadek, który mówi kłamstwa i ten, który sieje niezgodę między braćmi. I wróćmy na moment do lekarza rodzinnego. Niektórzy z tych chorych byli już u tego lekarza rodzinnego, który ma to skuteczne lekarstwo i potrafi je zaaplikować na każdą chorobę. I oni wyzdrowieli, ale potem lekkomyślnie, czy w pewien sposób nieświadomie, źle myśląc, źle mówiąc, źle postępując, znowu się rozchorowali, znowu się pobrudzili. I niektórzy z tych pacjentów, będąc chorymi, w ogóle nie przyjmowali do wiadomości, że są ponownie chorzy. Czasem innym nawet trudno było rozpoznać, że ci ponownie chorzy są naprawdę chorzy. Jeżeli jest lekarz, który posiada skuteczne lekarstwo na każdą chorobę i przyjmuje wszystkich, co jest największym problemem? Ewangelii Marka w 5 rozdziale czytamy o kobiecie, która cierpiała na krwotok, cierpiała na upływ krwi. I przez ten krwotok, zgodnie z prawem mojżeszowym, była nieczysta. Ale słysząc wieści o Jezusie, kiedy gdzieś pewnie był w pobliżu, ponieważ 12 lat już to trwało i cierpiała, szukała rozwiązania, była u wielu lekarzy, oni nie byli w stanie jej pomóc, jej się wręcz pogorszyło, a z pewnością słyszała wieści od tych, którzy przez Jezusa zostali uzdrowieni, którym Jezus pomógł, których uwolnił od demonów, których uzdrowił i postanowiła, że jeżeli tylko uda jej się dotrzeć, dopchać jakkolwiek do Jezusa i dotknie tylko skraju Jego szaty, zostanie uzdrowiona. Zostanie uzdrowiona. I może w związku z tym, że było to wbrew prawu, że w zasadzie tam było bardzo wiele ludzi, ona nie powinna w ten tłum się wciskać, może dlatego też była w niej obawa. I kiedy jej się udało przecisnąć do Jezusa, dotknąć szaty, ona poczuła w swoim ciele, że została uzdrowiona. A Jezus poczuł, że z niego wyszła moc. I ze względu na tą obawę być może ona także ukradkiem chciała się oddalić. Było czymś wspaniałym, czymś niesamowitym, cudownym. Myślę, że kiedy to odczuła, to wow, no, wszystko się zmieniło. Ale nie wiedziała, co się jeszcze może zdarzyć, co ją jeszcze może czekać, jakie jeszcze konsekwencje mogą być. Ona była w desperacji, ona była w wielkiej potrzebie i chciała ukradkiem odejść. Ale ta cudowna, życiodajna moc, uzdrawiająca moc Jezusa przepłynęła przez jej ciało, a Jezus pragnął, aby ta cudowna Jego moc przepłynęła także przez jej umysł i przez jej serce. Przez nią całą. I dlatego zapytał, kto się nie dotknął. I skierował, kiedy ona, widząc, że nie da się tego ukryć, z taką obawą, z taką bojaźnią, ujawniła się, Jezus mówi znowu do niej: córko, córko, nie mówi kobieto, nie mówi niewiasto, mówi córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju. Jeżeli Jezus mówi idź w pokoju, to czy to mogło być tak samo, jak czasem człowiek tak rutynowo powie do kogoś idź w pokoju? Na pewno nie, na pewno nie. Ten cudowny Boży pokój, który wypływał z Jezusa, dotykał jej serca. Ja myślę, że to był niesamowity moment, niesamowity początek nowego etapu, zupełnie nowego etapu życia tej kobiety. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. Kiedy do świętego, czystego, pełnego Ducha Świętego Jezusa przychodzili najbardziej grzeszni ludzie, najgorsi, najciężej chorzy. Przychodzili tacy, jacy naprawdę byli. Przychodzili tacy, jacy naprawdę byli. Nie padali martwi od Bożej świętości, lecz byli dotykani Bożym życiem, Bożym zbawieniem, oczyszczeniem, uwolnieniem, uzdrowieniem. Jezus jest sprawcą życia. Tak powiedział o Jezusie apostoł Piotr po tym, gdy wraz z Janem dzięki mocy Bożej został uzdrowiony chromy, który był przy bramie świątyni. Powiedział do tych ludzi, którzy się tam zbiegli i Piotr zaczął do nich głosić Boże Słowo, powiedział do nich, Jezus jest sprawcą życia. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. To jest Boży cel całego zbawienia, aby martwych wzbudzić do życia, oczyścić ich z grzechu i przywrócić do wspaniałej społeczności z Jezusem Chrystusem, którego Ojciec Niebieski troszczy się cudownie o każdego z nas. Najpierw wzbudza nas do życia, przywraca nas do społeczności ze sobą, troszczy się o każdego z nas i stara się, aby ta społeczność z nim się rozwijała i zacieśniała i abyśmy dzięki temu byli ambasadorami Jezusa Chrystusa tu na ziemi, Jego cudowności, Jego miłości, Jego łaski, Jego życia, Jego mocy, Jego dobroci. A w innym miejscu, niedaleko dalej, w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr znalazł się w domu Korneliusza, setnika rzymskiego i mówił tam do zebranych, w tym domu setnika Korneliusza, powiedział tak. Jezus, będąc na ziemi, chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jezus chodził po ziemi, czyniąc dobrze. I ten Jezus wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam, dzisiaj chodzi po ziemi i czyni dobrze. Amen? Amen. A w jaki sposób chodzi? Jak chodzi? Przeróżnie, to prawda. A jeden ze sposobów to też ty i ja. Ty i ja, Chrystianie. Ty i ja. W tobie jest Jezus. A Boże Słowo mówi, że jesteśmy Jego ciałem. Kościół, jesteśmy Jego ciałem. Jego ciałem. Jego ciałem. Drodzy, to się takie wydaje niesamowite i takie jest, ale to też jest odpowiedzialność. Wiecie? Jeżeli w ten sposób Jezus chodzi, bo muszę wam szczerze powiedzieć, kiedy czasem się nad tym zastanawiam i przed Jezusem stanę, a stanę, jak będzie wyglądała nasza rozmowa w tej kwestii. To jest realne. To będzie. Będzie? Amen. 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 Będzie. Jeżeli jest lekarz, lekarz rodzinny, wiecie, ten lekarz jest rodzinny. On jest rodzinny. Przyszedł do pewnej rodziny. I w tej rodzinie był brat i dwie siostry. Łazarz, Marta i Maria. No i wiecie, co tam się wszystko cudownego stało. Jeżeli jest lekarz rodzinny, który ma skuteczne lekarstwo na każdą chorobę, nawet śmiertelną, i przyjmuje wszystkich w każdym czasie, to co może być największym problemem? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi ukojenie. Więc drodzy, w modlitwie teraz przyjdziemy do Pana. Proszę, powstańcie. Pomodlimy się. Ten Jezus, o którym mówiłem, o którym czytamy, który jest na kartach Biblii, ten sam Jezus jest tutaj pośród nas. Święty, czysty, pełen mocy. Czasem mówił tam do niektórych, kiedy był w domu, znał ich myśli i w związku z tym mówił pewne słowa do tych ludzi. I on dzisiaj też zna nasze myśli, zna nasze serca. I może jesteś w jakimś miejscu, gdzie coś obciąża twoje sumienie. Jeżeli jest lekarz, który ma lekarstwo na każdą z tych dolegliwości, to jedyny problem, jaki jest, czy może być, to aby do niego przyjść dokładnie takim, jakim jestem. W tym miejscu, w którym jestem. Z tym, co przeżywam. Z tym, czego potrzebuję. A on jest tym, który daje życie, daje oczyszczenie, daje uzdrowienie, daje błogosławieństwo, uwolnienie, zmianę, podniesienie. Jeżeli nie masz Bożego pokoju w swoim sercu, nie jesteś Bożym dzieckiem, nigdy nie podjąłeś takiej decyzji, aby oddać Mu swoje życie, zaprosić Go w swoje życie, zrób to dzisiaj. Zrób to dzisiaj. Dla Niego nie ma za wielkich grzechów. Jedyny problem, jaki może być, to to, abyś taki, jaki jesteś, otworzył przed Nim swoje serce i swoje życie i zaprosił Go i powiedział Mu szczerze o wszystkim. I uwierzył, że to, co On mówi, to czyni. Czyli oczyszcza, obmywa, każdy twój grzech wziął już na siebie, na krzyż Golgoty. Zapraszam zespół. Tak więc, drodzy, kiedy tak chwilę będziemy w modlitwie, tam, gdzie jesteście, przyjdźmy do Pana tak szczerze, ponieważ jakże byśmy mogli nie skorzystać z cudowności tej chwili, z Jego obecności, z tego, co On wszystko ma dla ciebie i dla mnie. Jakże byśmy dzisiaj mogli z tego nie skorzystać? Zachęcam Cię do tego, zrób to. W prostych słowach powiedz Mu, co jest, jak jest, czego potrzebujesz. Też uwielbij Go. Może jest wdzięczność w twoim sercu, na pewno. Oddaj Mu chwałę. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy być w Twojej obecności, tak jak Mateusz, kiedy zaprosił Ciebie, a potem rozpoczęło się Jego życie z Tobą i coraz więcej doświadczał Twojej cudowności, cudownego Twojego działania. Tak my możemy tego doświadczać, możemy tu być i dziękuję Ci, bo Ty i tak wszystko wiesz, że możemy otwierać nasze serca, przychodzić do Ciebie z dziękczynieniem, ale także z tym, co nas obciąża, jeżeli jest jakiś grzech, jeżeli jest coś, co męczy nasze sumienie. Panie, dzisiaj przychodzimy z tym do Ciebie, aby wziąć Twoje oczyszczenie, Twoje przebaczenie. Chwała Tobie, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że jeżeli jest jakiś problem, jeżeli w jakiejś dziedzinie życia jeszcze zmagamy się, uchybiamy, Panie, przychodzimy do Ciebie, bo u Ciebie jest zmiana, u Ciebie jest życie, u Ciebie jest wolność. Dziękuję Ci, Panie, że jeżeli ktoś dzisiaj wzywa Twojego imienia, aby być zbawionym, to Ty odpowiadasz i zbawiasz, cudownie zbawiasz. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, że błogosławisz nas, kiedy tak w prostocie, w szczerości, tacy, jacy jesteśmy, z pragnieniem serca, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś tym źródłem niewyczerpanym. Panie Jezu, niech Twoje święte imię będzie uwielbione i wywyższone. Niech Tobie będzie chwała. Halleluja. Amen.